Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Field Guide to Lucid Dreaming, Mastering the Art of One Aeronautics to Praktyczny. Bogato ilustrowany poradnik autorstwa Dilana Tuchilo, Jareda Zeizela i Tomasa Peisela.
Książka dotyczy świadomego śnienia, czyli sytuacji, w której śpiąca osoba rozpoznaje, że doświadcza snu. Jej celem nie jest wyłącznie nauczenie kontroli nad fantastycznymi obrazami sennymi. Autorzy przedstawiają świadomy sen jako obszar ćwiczenia uwagi, pamięci, wyobraźni oraz kontaktu z własnymi lękami i pytaniami. Forma przewodnika terenowego odróżnia tę pozycję od akademickiego opracowania snu. Czytelnik otrzymuje język, ćwiczenia i proste procedury, które można stopniowo włączyć do codziennego życia i wieczornego rytuału.
Omawiane są między innymi zapisywanie snów, rozpoznawanie powtarzających się motywów, testy rzeczywistości oraz metody zasypiania z zachowaną intencją. Książka łączy popularnonaukowe podstawy dotyczące fazy REM z osobistym, eksploracyjnym podejściem. Najlepiej traktować ją jako przystępne wprowadzenie do praktyki, wymagającej regularności i rozsądnego dbania o jakość snu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, świadomy sen jako rozpoznanie stanu, a nie pełna władza nad snem, punktem wyjścia książki jest prosta definicja.
Świadome śnienie zaczyna się w chwili, gdy osoba śniąca wie, że sen nie jest jawą. To rozpoznanie może, ale nie musi prowadzić do zmieniania przebiegu doświadczenia.
Autorzy celowo oddzielają świadomość od wszechmocy. Dopiero w popularnych wyobrażeniach świadomy sen bywa przedstawiany jako natychmiastowa możliwość latania, przechodzenia przez ściany albo przywoływania dowolnych osób. Przewodnik nie neguje tych możliwości, lecz wskazuje, że pierwszym zadaniem jest utrzymanie jasności umysłu w niestabilnym środowisku snu. Bez tego ekscytacja lub nadmierne skupienie mogą szybko zakończyć doświadczenie wybudzeniem albo utratą świadomości. Taka perspektywa nadaje praktyce bardziej realistyczny charakter. Zamiast oceniać sen według stopnia widowiskowej kontroli, czytelnik ma obserwować jego szczegóły, własne reakcje i granice uwagi.
Świadome śnienie staje się więc formą metapoznania, czyli zauważania aktualnego stanu własnego umysłu. Książka sugeruje, że kontrola jest umiejętnością rozwijaną stopniowo, a nie warunkiem udanego snu. To ważne, zwłaszcza dla początkujących,
którzy mogą uznać pierwszy krótki moment rozpoznania za wartościowy postęp, nawet jeśli nie zdążą jeszcze zrealizować żadnego zaplanowanego działania. Po drugie, dziennik snów i znaki senne jako fundament pamięci oraz rozpoznawania wzorców. Autorzy traktują pamięć snów jako praktyczny fundament całego przedsięwzięcia. Jeżeli po przebudzeniu sny znikają bez śladu, trudno zauważyć, jakie sytuacje, miejsca lub postacie powtarzają się w osobistym świecie sennym. Dlatego zalecają prowadzenie dziennika snów, najlepiej bezpośrednio po obudzeniu, gdy szczegóły są jeszcze dostępne. Nie chodzi o literacką jakość zapisu. Wystarczą obrazy, emocje, wydarzenia, dialogi i nietypowe elementy, które pozwalają odtworzyć strukturę doświadczenia.
Z czasem zapiski mogą ujawnić tak zwane znaki senne, czyli motywy występujące często albo rzeczy niemożliwe w zwykłej rzeczywistości.
Dla jednej osoby będzie to powracający budynek, dla innej zmieniające się twarze, niezwykła fizyka lub niespójny czas.
Ich rozpoznanie ma znaczenie, ponieważ uczy mózg zadawania pytania, czy aktualne doświadczenie jest snem. Książka przedstawia ten proces jako trening łączący noc z dniem.
Większa uwaga po przebudzeniu wzmacnia pamięć, a znajomość własnych wzorców zwiększa szansę ich zauważenia podczas snu. Dziennik pełni też funkcję sprawdzianu postępów.
Pozwala ocenić, czy praktyka poprawia przypominanie snów, zamiast opierać się tylko na wrażeniu, że nic się nie dzieje. Po trzecie, testy rzeczywistości przenoszą nawyk krytycznego sprawdzania z dnia do snu. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod omawianych w książce są testy rzeczywistości. Ich zasada jest behawioralna. Czytelnik ma wielokrotnie, z prawdziwą ciekawością, sprawdzać w ciągu dnia, czy nie śni. Przykładem jest próba przepchnięcia palca przez dłoń, przyjrzenie się tekstowi lub zegarowi dwa razy, albo świadome pytanie o to, jak znalazło się w danym miejscu.
świecie snu podobne szczegóły często zachowują się niestabilnie, co może uruchomić rozpoznanie. Sama mechaniczna czynność nie stanowi jednak gwarancji. Autorzy akcentują znaczenie intencji i uważności. Jeśli ktoś wykonuje test automatycznie, bez rozejrzenia się i bez zbadania ciągu wydarzeń, nawyk może nie przenieść się skutecznie do snu. Dobrze przeprowadzony test obejmuje więc zatrzymanie, ocenę otoczenia i próbę znalezienia niezgodności. Metoda nie wymaga sprzętu ani specjalistycznej wiedzy, dlatego jest dostępna dla początkujących. Zarazem pokazuje szerszą ideę książki. Praktyka świadomego śnienia nie ogranicza się do nocy, lecz opiera się na jakości uwagi rozwijanej w stanie czuwania. Testy uczą zauważać rutynę i kwestionować pozorną oczywistość doświadczeń.
Debliu w tym sensie mają wartość także wtedy, gdy nie prowadzą od razu do świadomego snu, bo wzmacniają obserwację własnych stanów i automatycznych reakcji. Po czwarte, DILD.
Wild i wykorzystanie fazy REM jako różne drogi do uzyskania jasności. Książka opisuje więcej niż jedną drogę do świadomego snu, co chroni czytelnika przed przekonaniem, że istnieje jedna uniwersalna technika. DILD, czyli sen inicjowany z poziomu snu, polega na odzyskaniu świadomości już w trwającym śnie. W tej ścieżce najważniejsze są pamięć snów, znaki senne i testy rzeczywistości. Wild, czyli sen inicjowany z poziomu czuwania, opiera się natomiast na utrzymaniu uwagi w czasie zasypiania, aż świadomość przejdzie bezpośrednio do obrazu sennego. Jest to podejście trudniejsze, ponieważ wymaga spokoju, koncentracji i niewzmacniania napięcia, które łatwo przeszkadza w zaśnięciu. Autorzy odnoszą praktykę do fazy REM, w której sny bywają szczególnie wyraziste, oraz do planowania snu i pobudek. Metoda powrotu do łóżka po części nocy wykorzystuje fakt, że po przebudzeniu i ponownym zaśnięciu można zwiększyć uwagę skierowaną na sen. Przewodnik nie przedstawia jednak harmonogramów jako ścisłej recepty. Rytmy snu różnią się między ludźmi, a cel nie powinien usprawiedliwiać chronicznego skracania odpoczynku. Wartością rozróżnienia DID i WILD jest możliwość dopasowania praktyki do własnych doświadczeń. Osoba dobrze pamiętająca sny może skoncentrować się na rozpoznawaniu wzorców. A ktoś zainteresowany przejściem przez zasypianie może ostrożnie ćwiczyć utrzymywanie intencji i relaksu. Na koniec. Eksploracja lęków i twórczych pytań zamiast traktowania snu wyłącznie jak rozrywki. Ważnym rysem A Field Guide to Lucid Dreaming jest propozycja, by po osiągnięciu świadomości nie ograniczać się do efektownych fantazji. Autorzy widzą w śnie przestrzeń eksperymentu z wyobraźnią, emocjami i pytaniami, które trudno rozwiązać wyłącznie w codziennym, analitycznym trybie. Można na przykład skonfrontować się z przerażającą postacią ze snu, zapytać ją o znaczenie jej obecności albo przekształcić reakcję ucieczki w obserwację. Nie oznacza to, że książka oferuje terapię, ani że każdy symbol ma jedno ukryte znaczenie. Jej praktyczna sugestia jest ostrożniejsza. Świadoma obecność daje możliwość wyboru odpowiedzi wobec sennego lęku, zamiast biernego poddawania się jego scenariuszowi. Podobnie twórcze wykorzystanie snu nie jest obietnicą gotowych rozwiązań. Może jednak poszerzać repertuar skojarzeń, obrazów i perspektyw, zwłaszcza gdy przed snem sformułuje się konkretne pytanie lub zamiar. Autorzy równoważą język kontroli zachętą do dialogu z doświadczeniem sennym. Czasem bardziej wartościowe od narzucania fabuły jest przyjrzenie się temu, co sen sam przynosi. Dzięki temu przewodnik nie redukuje oneironautyki do nocnego spektaklu. Przedstawia ją jako praktykę samopoznania, pod warunkiem zachowania ciekawości, krytycyzmu i zdrowego stosunku do odpoczynku. Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla osób, które zaczynają interesować się świadomym śnieniem i potrzebują konkretnego punktu wejścia. Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy pamiętają sny, lecz nie wiedzą, jak przełożyć tę pamięć na systematyczną praktykę. Autorzy prowadzą od podstaw, takich jak dziennik i testy rzeczywistości, do bardziej wymagających sposobów pracy z zasypianiem oraz świadomym działaniem w śnie. Dzięki temu poradnik nie zakłada wcześniejszego przygotowania naukowego. Jednocześnie nie należy oczekiwać od niego wyczerpującego podręcznika badań nad snem ani klinicznego przewodnika po zaburzeniach snu. Osoby z utrzymującą się bezsennością silnym lękiem nocnym lub problemami psychicznymi powinny przede wszystkim zadbać o profesjonalne wsparcie i nie traktować technik jako leczenia.
Praktyczną korzyścią z lektury jest uporządkowanie ćwiczeń w spójny proces. Czytelnik rozumie, dlaczego regularne przypominanie snów, intencja i obserwacja codziennych nawyków wzajemnie się wzmacniają.
Intelektualnie książka proponuje interesujące spojrzenie na świadomość jako coś, co można ćwiczyć także poza jawą. Na tle bardziej technicznych publikacji wyróżnia ją forma ilustrowanego przewodnika terenowego, przystępny język i nacisk na osobistą eksplorację. Na tle książek traktujących świadome sny wyłącznie jako zabawę wyróżnia ją z kolei zachęta do pracy z lękiem, pytaniami i kreatywnością. To pozycja szczególnie dobra jako pierwsza mapa tematu, a nie jako ostatnie słowo w nauce o śnie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dylan Tucilo, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.